Nowy nieporządek świata. Nie jest wzięty w nawias. Polska w epoce deglobalizacji. To jest książka pana Andrzeja Paradysza, wydana przez wydawnictwo Zona Zero. Witamy serdecznie, panie Andrzeju.
Witam pięknie.
Po przeczytaniu pana książki pomyślałem sobie, że porozmawiam z panem o takim obrazie świata, na ile on jest właściwie uporządkowany, na ile możemy jakiś klarowny tutaj obraz sytuacji zobaczyć, a na ile to jest, na ile panuje niepewność, właśnie ten chaos, ten nieporządek tytułowy. Pomyślałem sobie, że moglibyśmy, panie Andrzeju, pomyśleć o takich głównych niciach, głównych osiach. To się często nazywa megatrendy. Moglibyśmy wprowadzić naszych słuchaczy co to w ogóle jest?
Tak, no oczywiście definicji jest wiele pojęcia megatrendu, ale generalnie jak sama nazwa wskazuje, są to pewne tendencje, jakie uwidaczniają się we współczesnym świecie. One są wielowymiarowe, przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że w naukach społecznych i humanistycznych, czyli tych, które zajmują się społeczeństwem, badaniem jednostek i ich zachowań, nie ma w zasadzie zgody co do żadnej kwestii, z tego właśnie względu, że życie społeczne jest dynamiczne, jest płynne, jest zmienne. Tak naprawdę ono jest w procesie ciągłego stawania się.
A więc mamy taką, jak to mówił Zygmunt Bauman, taką płynną postnowoczesność, tak?
Tak, tak. Przy czym Zygmunt Bauman akurat podważał pojęcie prawdy i przez niektórych socjologów, na przykład przez Piotra Sztompkę, jest uznawany, a czy ta ponowoczesność jest uznawana jako aberracja nauki, bowiem właśnie zaprzecza pojęciu prawdy, a celem nauki z założenia jest odkrywanie prawdy, przy czym jest zgoda, generalnie panuje zgoda co do tego, że jest wiele dróg dojścia do prawdy i w moim przekonaniu po prostu celem badacza jest przybliżanie tych dróg. Oczywiście ich jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie wszystkich przybliżyć, przy czym generalnie one zasadzają się, czy wywodzą się z trzech nurtów myślowych, to jest z liberalizmu, który znowuż wywodzi się z myśli starożytnej greckiej, z konserwatyzmu, który wywodzi się z myśli starożytnego Rzymu oraz nurt lewicowy, który wywodzi się z epoki helenistycznej, czyli można powiedzieć przyjmuje wszystko to, co jest z zewnątrz, to co w pewien sposób podważa status quo, albo wyrasta jakby poza po prostu kulturę Zachodu.
No właśnie, już mamy takie trzy kierunki myślowe. Bardzo tak obrazowo pan to określił. Krótki wykład. Dobrze się składa, bo akurat to kryterium prawdy jest jednym z tych, które ja sobie tutaj wyróżniłem, bo ja stworzyłem taki swój własny jakby cykl. Może rozwiniemy kolejne punkty. Pomyślałem sobie, że ten pana tytułowy ład, nieład można określić w formie takich megatrendów. Przy czym słowo megatrendy posłużyło mi jako taki akrostyk, czyli pierwsze litery stwarzają pewne hasła, o których chciałbym, żebyśmy podyskutowali. Litera M, jak moralny, to jest ten grunt cywilizacji. Ład, nieład ekologiczny, litera E, środowisko życia. Ład, nieład gospodarczy, dobrobyt. Administracyjny, rządność. Technologiczny, panowanie nad rozwojem. Realistyczny, właśnie to kryterium prawdy, o którym pan wspominał. Estetyczny, kryterium piękna. Narodowościowy, tożsamość zbiorowa, demokratyczny, wolność wyboru władz. No i miałem problem z literką Y, od której się nie zaczynają wyrazy w języku polskim, więc pomyślałem sobie, że można tak z angielskiego powiedzieć Yankees hegemony, czyli taki amerykańska hegemonia, hegemonia Yankeesów, amerykański gwarant tego porządku na świecie. Może przejdziemy do tego pierwszego punktu, grunt cywilizacji, ten moralny ład, nieład. Jak on się dzisiaj kształtuje?
Mamy chaos z tego względu, że no, to wszystko zależy, bo są różne obiegi wartości i tak naprawdę mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacji. Ze zderzeniem cywilizacji demokratyczno-liberalnej, na czele której powiedzmy ogólnie stoją Stany Zjednoczone, z państwami autorytarnymi, które można zawrzeć w skrócie BRICS, czyli te państwa wschodzące, te rynki wschodzące. Jest to wojna kulturowa tak naprawdę, więc...
Więc to troszkę inaczej pan rozumie to zderzenie cywilizacji niż Samuel Huntington, który no, pokazał tutaj jeszcze pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, pokazał trochę inne zderzenie cywilizacji.
Tak, no on miał na uwadze bardziej to zderzenie cywilizacji wynikłe z różnic religijnych, tak? Tutaj nie tyle idzie o różnice religijne, co o różnice kulturowe i o sposób zarządzania społeczeństwem, o sposób tworzenia się życia społecznego.
Tak? A na czym zakotwiczona jest ta moralność? Pan mówił o takich właśnie głównych osiach sporu, to znaczy cywilizacja Zachodu, na czele Stany Zjednoczone, a właśnie te kraje, nie wiem, Wschodu i Południa.
Tak. Oczywiście... Nasza cywilizacja zakotwiczona jest w chrześcijaństwie, w chrześcijańskiej myśli. Tak naprawdę kapitalizm, on się rodził z protestantyzmu, tak? Przy korelacji z protestantyzmem, bowiem no, tam dużą rolę w narodzinach kapitalizmu odegrali książęta, czyli tak naprawdę ta klasa średnia. Więc kapitalizm ten anglosaski, on ma zakotwiczenie w chrześcijaństwie, przy czym nie można tego zderzenia obecnego tylko redukować do zderzenia pomiędzy religiami, chociaż religie mają wpływ, bowiem nawet Putin się odwołuje do cerkwi, odwołuje się do tego, że taka jest wola Kościoła, tak?
No właśnie, no odwołuje się do Chrystusa. No, czy to jest, czy to kryterium prawdy tutaj w tym odwołaniu do chrześcijaństwa obowiązuje?
To znaczy, on musi się odwoływać do religii w tym, co czyni, z tego względu, że inaczej by nie miał poparcia wśród społeczeństwa, tak?
Czyli to jest koniunkturalizm po prostu.
Tak, no oczywiście religia od zawsze wchodzi w pewne korelacje z władzą i wchodzi w pewien dialog, tak? Musi się podporządkować władzy, bo inaczej zostanie na przykład usunięta z życia społecznego albo poniesie jakieś inne konsekwencje, tak? W związku z tym i tak samo jeżeli chodzi o religię katolicką, też wchodziła w pewien deal z władzą, choćby nawet w czasach II wojny światowej z III Rzeszą, tak? Także to są bardzo skomplikowane kwestie. Natomiast wydaje mi się, że jednak w tym zderzeniu cywilizacji czynnik główny to jest kultura i ten porządek polityczny. To znaczy chodzi tutaj o te wartości takie jak prawa człowieka, demokracja. Na tym oparta jest cywilizacja anglosaska.
No właśnie, ale czy pan mówi, że korzenie są chrześcijańskie, ale no, chrześcijańskie, czyli odwołujące się do nauki Chrystusa. Czy to dzisiaj odgrywa jakąś rolę w ogóle, poza tym, że mamy taki sztafaż historyczny? Zastanawiam się, czy właśnie te idee, o których pan mówi, prawa człowieka, czy one się nie wywodzą raczej z oświecenia teraz?
Tak, to znaczy... Nauka Chrystusa, jak widzimy, wpływy religii, jeżeli chodzi o kulturę zachodnią, są coraz mniejsze. Widzimy kryzys tak naprawdę religii chrześcijańskiej w związku z tym, że pojawiła się nowa duchowość, w związku z tym, że indywidualizuje się nasze życie religijne. Więc generalnie rzecz biorąc, ta religia, ona schodzi na drugi plan. Ale jednocześnie trzeba zauważyć, że na przykład Kai Fu Lee, jeden z najwybitniejszych znawców sztucznej inteligencji, widzi właśnie w naszej zdolności do miłowania drugiego człowieka, czyli tak naprawdę miłość według chrześcijan to jest ucieleśnienie Boga, tak? W związku z tym widzi w miłości ratunek dla ludzkości w obliczu wzrastającej potęgi sztucznej inteligencji.
To jest chyba ta myśl postsekularna, prawda? Kiedy ludzie oświecenia zdali sobie sprawę, że jednak nie można całkowicie wyrugować tych wątków religijnych.
Tak.
Oczywiście biorą je w nawias, w cudzysłów, ale doceniają znaczenie tych różnych toposów, takich wspólnych miejsc, które no, łączą to znaczy, nas w tym nurcie.
Tak, dokładnie. Poza tym społeczeństwo jest systemem czy organizmem samoregulującym się. Jeżeli pojawia się, to nie jest tak, że na przykład w oświeceniu nie było mowy o Bogu. Przecież Kant, przecież Hegel i późniejsi myśliciele, oni myśleli o Bogu i próbowali właśnie stworzyć taką teologię polityczną, która odpowiadałaby na potrzeby współczesnych ludzi.
Ale czy kantowski imperatyw kategoryczny wpisuje się w tę myśl właśnie, o której pan mówi teraz?
No, to też jest skomplikowana sprawa.
No tak? Właśnie, mówimy o moralności właśnie, dlatego podjąłem ten punkt właśnie w tym momencie.
No, oczywiście, że filozofowie dążyli raczej do właśnie takiej indywidualizacji, tak, życia religijnego, to znaczy postrzegali religię bardziej jako taką formę obcowania indywidualnego człowieka z Bogiem. Natomiast jest to sprzeczne z religią instytucjonalną, tak?
I tu jest ten główny konflikt. A proszę pana, co byśmy powiedzieli właśnie tutaj w porównaniu czy w opozycji, jeśli chodzi o życie polityczne i społeczne na wschodzie, na Dalekim Wschodzie? Jak żywy jest na przykład, nie wiem, konfucjanizm w Chinach, shintoizm w Japonii, buddyzm w Indiach czy hinduizm?
One są, wydaje się, to połączenie tradycji w Chinach, powiedzmy, z polityką i przeplatanie się tych wątków jest bardziej żywe, wydaje mi się, niż na Zachodzie nawet. Oczywiście na Zachodzie jest tak, że niektórzy, na przykład doradcy prezydenta Busha, oczekiwali przyjścia, nadejścia Chrystusa, tak?
Sam George W. Bush był newborn, prawda? Nowonarodzony, prawda? Tak. Czyli nowy chrześcijanin, tak. Jakby nawrócony z powrotem, tak, na chrześcijaństwo.
I jakby upatrywali po prostu w tej misji walki z terroryzmem, upatrywali swoistego punktu dojścia, jakim miałaby być apokalipsa i przyjście właśnie Chrystusa.
Stąd nazywani byli krzyżowcami przez swoich przeciwników, prawda?
Tak, ale to są wątki moim zdaniem jednak takie marginalne, trochę robione na pokaz. Natomiast w Chinach, na wschodzie, to przeplatanie się jest bardziej chyba autentyczne, przy czym Xi Jinping odwołuje się bezpośrednio do Lenina, odwołuje się bezpośrednio do sprawowania swojej władzy.
Do Mao.
Tak, tak.
Ale też do Konfucjusza, prawda?
Jednostki. Tak, tak. Także te sprawy mają znaczenie, ale wydaje mi się, że to nie one są impulsem do toczenia jednak tej nowej zimnej wojny, jaka ma miejsce, powiedzmy, chociaż to też jest dyskusyjna kwestia.
No właśnie, przejdźmy może do innego impulsu, tego na literę E, wątek ekologiczny, środowisko życia. Jak się to ma do tego systemu wartości, o którym mówiliśmy?
To znaczy, generalnie obecnie mówi się o tym, że żyjemy w epoce antropocenu, czyli zakłada się, że głównym czynnikiem
jest człowiek.
Odpowiada. Tak, jest człowiek. Człowiek odpowiada za właśnie degradację środowiska, odpowiada za degradację także samego siebie, tak, w związku z tym, bowiem ze środowiska się jakby wywodzi ze świata przyrody. I antropocen mówi, że generalnie ten proces trwa mniej więcej od 250 lat, czyli jest powiązany z pierwszą rewolucją przemysłową, jaka dokonała się na przełomie XVII i XVIII wieku, gdzie symbolem była, powiedzmy,
maszyna parowa.
Maszyna parowa. I później mieliśmy do czynienia z elektryfikacją, czyli z drugą rewolucją przemysłową. To częściowo odegrało rolę w pierwszej i w drugiej wojnie światowej. I później nadchodzi ta era informacji, era pojawienia się automatyzacji, era pojawienia się komputera. Tak?
To jest ta czyli trzecia rewolucja przemysłowa.
Lata 70. XX wieku, powiedzmy, tak? 60., 70.
A teraz mamy czwartą. Klaus Schwab się kłania.
Klaus Schwab się kłania, przy czym on tylko jest propagatorem tej rewolucji, nie jest na pewno jej projektantem, no bo ona wynika jakby z logiki rozwoju po prostu ludzkości.
A jaka jest ta logika, panie Andrzeju? Skoro mówimy o tej odpowiedzialności człowieka za planetę, mówiąc tak ogólnie, mówimy tutaj o tym, o tej ekologii, o tym środowisku naszego życia. Jeżeli czwarta rewolucja przemysłowa zawiera w sobie taki element nieprzewidywalności jak sztuczna inteligencja, to czy nie dojdzie do takiego punktu, często nazywanego właśnie punktem takiej osobliwości technologicznej, kiedy te stwory naszej myśli opanują świat i nas?
Istnieje takie prawdopodobieństwo, ma pan rację. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, ludzkość zawsze poszukuje jakby czegoś, co ją przekracza. To znaczy postęp, który się dokonuje w świecie, on wynika z potrzeby po prostu poszukiwania tego, co jest nieznane i tego, co jakby przekracza po prostu nasze zdolności. Tak? Jesteśmy niedoskonali, w związku z tym dążymy do doskonałości. Natura ludzka jest niedoskonała. I teraz są faktycznie próby takie stworzenia superinteligencji, tak? Czyli bytu, który będzie przekraczał ludzkość czy też zdolności człowieka we wszystkich wymiarach jego życia. No ale to wynika znowuż z geopolityki i to wynika znów z tego wyścigu, powiedzmy, technologicznego, który dokonuje się w świecie. Pojawia się wiele niewiadomych, bo okazuje się, że tak naprawdę my bardzo mało wiemy, tak? My oczywiście mamy dostęp do ogromnego zasobu informacji. Mieliśmy do czynienia z kapitalizmem informacyjnym, przez niektórych błędnie nazywanym kapitalizmem opartym na wiedzy. To jednak miało tylko miejsce w niektórych państwach zachodnich, w niektórych państwach Azji, no ale to tylko jakby częściowo, tak? Natomiast generalnie mieliśmy do czynienia z kapitalizmem informacyjnym i teraz mamy do czynienia z przejściem do kapitalizmu nadzoru, do kapitalizmu inwigilacji.
Panoptikum,
jak to,
tak?
Jak to nazywa Szoszana Zubow.
Zubow, tak. Kapitalizm inwigilacji, tak.
Tak, problem jest w tym, że na przykład wielki zderzacz hadronów, który znajduje się pod Genewą, wytworzył około dotychczas 30 petabajtów danych, przy czym jeden petabajt danych to jest biliard bajtów. To jest 10 do potęgi 15 bajta.
To jest niewyobrażalne.
I obliczono, że gdyby przekonwertować te informacje na tekst pisany, no to przeczytanie go zajęłoby zwykłemu człowiekowi 500 miliardów lat, przy założeniu, że czytałby 100 stron dziennie, tak? Więc my musimy sobie zdać sprawę z tego, że po prostu żyjemy jesteśmy zalewani informacjami. Dziennie Facebook przetwarza mniej więcej 24 petabajtów danych. To jest dziennie. W związku z tym potrzebuje narzędzi, potrzebuje algorytmów, które będą analizować te dane, będą poszukiwać wzorców, będą po prostu wyciągać to, co jest najistotniejsze z tych danych dla ulepszania tych produktów, które wprowadzają na rynek, bo ulepszenie tych produktów spowoduje zwiększenie nabywców tych produktów, tak? I spowoduje zwiększenie ilości danych, które te produkty przynoszą.
No właśnie, my mówimy o danych, mówimy o takich bytach abstrakcyjnych, wydawałoby się, no te liczby, które pan podaje, te dane są po prostu nie do wyobrażenia dla normalnego, zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba, takiego jak ja.
Tak.
Natomiast do tego wszystkiego potrzebna jest jednak realna gospodarka, ta zakotwiczona w materii. No przecież to w końcu jest energia, ogromna energia, która jest potrzebna do jakby generowania tych danych, prawda? W jakim kierunku podąży ta gospodarka oparta na materii, nie na cyfrach?
To jest trudne pytanie. To znaczy, my tego nie wiemy tak naprawdę, bo na przykład w związku z wojną na Ukrainie Unia Europejska już w 2022 roku zarzekała się, że zaprzestanie handlować z Rosją. Jednak to się nie stało. Nadal kupowane są paliwa z Rosji, kupowane są surowce te energetyczne i przewiduje się, że do 2030 roku mniej więcej zaprzestanie się ten proceder i przejdzie się na te na energię odnawialną, tak? Mhm. Ale no, to jest trochę utopia. Tak naprawdę to przejście na energię odnawialną jest możliwe tylko w krajach naprawdę bogatych. Co ciekawe, Chiny też w swojej jakby wizji globalizacji postulują, żeby trzymać się postulatów agendy 2030,
tak.
Ale jednocześnie otwierają kopalnie węglowe i chcą na przykład rozwijać szeroką klasę średnią.
Kiedy tak zaczęli się podporządkowywać tym wymaganiom, prawda, tej agendy 2030, no to okazało się, że mają blackouty, prawda, i brakuje im energii po prostu do oświetlania i w ogóle do elektryczności, więc...
Tak, tak, bo problem jest w ogóle w tym, że zasoby ziemskie nie wytrzymują takiego tempa rozwoju, jaki się obecnie dokonuje w świecie. Bo generalnie rzecz biorąc, no, miliard powiedzmy Chińczyków, znaczy 1,4 miliarda, bo tylu ich jest, pragnie żyć tak, jak rzekomo żyje się na Zachodzie, czyli chcą spełniać ten chiński sen swój, tak. Ale no właśnie, i problem jest w tym, że natura tego nie wytrzymuje i pojawiają się wyzwania ekologiczne.
No, no właśnie, ja chciałbym tutaj nawiązać właśnie do tego punktu, który sobie tu wyznaczyłem, to znaczy ten element gospodarczy, to jest litera G, właśnie teraz o nim rozmawiamy. Ja może nie chciałbym mówić o takich szczegółach, o szczegółowych trendach, ale powiedzieć tak ogólnie, jak to będzie organizowane. Bo tak, mamy z jednej strony takie koncepcje, już przywołany Klaus Schwab mówi o kapitalizmie akcjonariuszy i przeciwstawiamy o kapitalizm interesariuszy. W książce Arona Bastaniego z kolei mamy w pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm. Co będzie tym takim głównym kierunkiem organizacji społecznej w ogóle? Ustrojem?
Wydaje mi się, że zresztą Larry Fink w liście Poczucie celu wystosowanym do szefów korporacji w 2018 roku zwracał uwagę właśnie na to, że gospodarki narodowe, że państwa narodowe nie są w stanie obecnie jakby sprostać wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat, współczesna rzeczywistość. To znaczy mamy zapaść systemu zdrowia, opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym postulował właśnie, żeby te korporacje wzięły część
odpowiedzialności,
za przyszłe losy ludzkości. No i to oczywiście wywołało burzę pewną, no bo jak? No bo przecież to się kłóci z tym imperatywem korporacji, że zyski są najważniejsze. Zresztą potwierdził to Stiglitz, doradca prezydenta Billa Clintona, który wskazuje w swoich badaniach i w swoich dociekaniach nad globalizacją, że tak naprawdę to wzrost zamożności korporacji nie przełoży się na wzrost zamożności społeczeństw. Oczywiście można tutaj doszukiwać się różnego rodzaju odstępstw od tej reguły, choćby nawet idzie tutaj o przykład Finlandii, gdzie realizowany jest co prawda właśnie ten model uczenia neoliberalnego, to znaczy w duchu neoliberalnym, gdzie Wydawałoby się, że uczy się ludzi egoizmu, ale tak naprawdę uczy się tam ludzi współpracy i odpowiedzialności za drugiego człowieka i w efekcie korporacje fińskie po prostu inwestują nie tylko w nauki, powiedzmy, ścisłe, ale także w nauki humanistyczne, czy także finansują granty artystom i po prostu ludziom związanym z naukami społecznymi i humanistycznymi. Tak?
Czy to jest ten model, który można powiedzieć taki działający w praktyce, model właśnie kapitalizmu interesariuszy?
Tak. To jest właśnie ten model, który pokazuje, że nie tylko ważne są zyski, jakie zdobywają akcjonariusze, ale czyli ci, którzy zainwestowali w daną firmę czy w daną korporację, ale także ci, którzy są od niej w jakiś sposób zależni, choćby nawet społeczność lokalna, w której ta firma działa i tym podobne. Więc generalnie rzecz biorąc, to wszystko się rozegra w ludzkich umysłach tak naprawdę. I pytanie, czy w którą stronę to pójdzie, będzie zależeć od dobrej woli ludzi decyzyjnych, czyli od ludzi, którzy posiadają pieniądze, tak? Natomiast jakie ich decyzje będą, to wszystko będzie zależeć też od wielu czynników, od tego, jak się zachowa społeczność światowa, że tak powiem, której zresztą nie ma, no ale chodzi mi tutaj o większość tych społeczeństw, czy jak się zachowają poszczególne państwa. Bo to będzie po prostu kluczowa rola, tak.
Przejdźmy do kolejnego punktu, o którym już mówiliśmy, ale chciałbym, żebyśmy skupili na jednej dziedzinie tutaj. Myślę tutaj o tym ładzie, nieładzie technologicznym, myślę o panowaniu nad rozwojem. Już do tej pory mówiliśmy o takich wyzwaniach, jakie przynosi sztuczna inteligencja. Ja chciałbym pana zapytać, czy to, co cyber, wirtualne, tak, zwycięży z realem?
Nie, no to, co jest cyber, nie zwycięży z realem, myślę. To znaczy, to jest błędny podział w moim przekonaniu. Ja napisałem zresztą recenzję książki wywiadu
profesora Zybertowicza, tak.
Profesora Zybertowicza, Cyber kontra Real. To jest generalnie w moim przekonaniu błąd, po prostu błąd logiczny. Bowiem to, co jest cyber, nie zawsze jest w opozycji do tego, co jest realne. I w moim przekonaniu raczej te dwa światy, bardziej bym tutaj opowiadał.
Będzie konwergencja jakaś, tak? Przenikanie się.
Tak, bardziej bym się opowiadał za podziałem między online a offline i one się dopełniają tak naprawdę. One, można powiedzieć, współpracują ze sobą. Tak, oczywiście, że w jakimś stopniu można by było wskazać takie powiedzmy wojenki pomiędzy światem online a światem offline. Jednak w moim przekonaniu w większości, no bo gdyby tak nie było, gdyby tej współpracy nie było, to by po prostu świat nie działał, tak? A on działa. Zamawiamy coś przez internet, dostajemy to w realu, więc to nie jest tak, że zamawiamy na przykład jakiś produkt online, a offline go nie dostajemy i powstaje chaos i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie rzecz biorąc, nasze doświadczenia online są współmierne, odpowiadają tym doświadczeniom, które są realnie. Poza tym są badania, które pokazują, że ludzie, którzy są aktywni bardzo w świecie online, są równie aktywni w świecie realnym. To nie jest tak, że na przykład świat online, że jak siedzimy na Facebooku, no to od razu w świecie offline w ogóle nas nie ma i my nie podejmujemy żadnych działań, bo jesteśmy cały czas na Facebooku. Raczej...
Panie Andrzeju, ja to rozumiem wszystko. Ja czytałem też pana recenzję książki profesora Andrzeja Zybertowicza, Cyber kontra Real, ale ja mam wrażenie, że pan ma pewną ślepą plamkę. Pan nie zauważa jednego ważnego momentu takiej rzeczywiście rewolucyjnej zmiany. Pan w swojej książce poświęcił dużo uwagi szoszanie zubów, prawda, i jej koncepcji kapitalizmu inwigilacji. I moim zdaniem tutaj zachodzi największa rewolucja. Właśnie pomiędzy tym bardzo ostrym podziałem pomiędzy tym światem wirtualnym a realnym. To znaczy, tak. Do tej pory psychometria to była właściwie każda ankieta, prawda? Można było kogoś poprosić o wypełnienie pewnej ankiety i na tej podstawie tego człowieka właśnie w realu sprawdzano, jakie ma kompetencje, czy jakie ma cechy charakteru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z tą ogromną rewolucją, właśnie tym, co nazywamy kapitalizmem inwigilacji, to nasze naturalne środowisko to już nie jest real. To już jest to, co się dzieje w sieci. I tu jesteśmy sprawdzani. Tu mamy tego swojego alter ego, prawda? Tego innego. Tego, jak to dzisiaj się często popularnie nazywa...
Wielki inny.
Tak, poltergeista jakiegoś, prawda? I w tym momencie, znaczy... w tym momencie zachodzi ogromna rewolucja, bo psychometria jako dziedzina była obecna już od starożytnych Chin, można powiedzieć. Od starożytności badano ludzkie możliwości i kompetencje. Natomiast teraz to się robi bez naszego udziału. Co więcej, te mechanizmy, które pozwalają na tego typu ingerencje w nasze życie i kreowanie tego życia, to jest też bardzo charakterystyczne. Kreowanie naszych potrzeb, ale także naszych preferencji. To jest rewolucja na ogromną skalę i moim zdaniem nie było wcześniej precedensu.
To znaczy, jak sam pan wskazał, pisałem o tym, więc to nie jest tak, że jestem na to ślepy. Przy czym ja widzę kilka dróg wyjścia z tej sytuacji, tak? Bo generalnie nawet Zubow przedstawiała, że jest możliwość wojny pomiędzy społeczeństwem, korporacjami a państwem i no właśnie, i jest pytanie tak naprawdę, w jakim kierunku to pójdzie, czy i tutaj bym widział kilka dróg, tak? Po pierwsze chaos, ten, który mamy obecnie, czyli można powiedzieć brak rozwiązań w skali przynajmniej globalnej, takich rozwiązań prawnych, które ograniczałyby korporacje, regulacji, które po prostu wskazywałyby, co korporacjom można, a co nie można. Tak naprawdę dzisiaj nie mówi się już o prawie do prywatności, tylko mówi się o prawie do posiadania danych, tak? Bo jak wiemy, dzisiejsze społeczeństwa, przynajmniej te zachodnie, same się zrzekają prywatności jakby na własne życzenie, bo...
No widzi pan, właśnie tu jest ta rewolucja, prawda? Znaczy mamy cyber kontra real rzeczywiście, no bo pan mówi sam, że nawet ta nomenklatura została zmieniona. Nie mamy prywatności, bo prywatność była taką naszą tożsamością, elementem tożsamości naszej w tym świecie przedinternetowym, a teraz mamy do czynienia z danymi, czyli my po prostu określamy siebie poprzez obecność w sieci.
Tak, ja nie twierdzę, że jakby nie ma tego konfliktu pomiędzy cyber kontra real, ale nie uważam, żeby on był istotą przemian obecnych społeczeństw. To znaczy, to nie jest tak, bo jedyny zarzut, jaki praktycznie mam do pracy Zybertowicza, jest taki, że on pomija także te pozytywne po prostu relacje, jakie dokonują się pomiędzy światem online a offline. I to jest istota, że to jest...
Ja nie odniosłem takiego wrażenia. Mnie się wydawało raczej, że tutaj profesor Zybertowicz zwraca uwagę na to nowum. To znaczy my w pewnym momencie...
Jeżeli profesor Zybertowicz porównuje przemiany technologiczne do zagrożenia większego niż to, jakie niósł ze sobą nazizm, no to jest to zbyt duże po prostu apokaliptyka, tak? To jest...
Weźmy pod uwagę takie płaszczyzny, jak wtedy mówiono o tym język propagandy, prawda? Wykorzystywano nowoczesne technologie w latach 30. Taką technologią wtedy nowatorską było użycie radia przez nazistów, prawda? Natomiast teraz, no, teraz mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. To nie jest kwestia zewnętrznego, jakby, jak to mówił Gombrowicz, gwałcenia przez ucho, ale mamy do czynienia z kształtowaniem ludzkiej osobowości, bo jeżeli Big Tech, na co zwraca uwagę profesor Zybertowicz, one nas formatują, bo to nie jest tylko kwestia dostarczania pewnych danych, sloganów, ale...
Ona formatuje przecież nie wszystkich. Poza tym to nie jest tak, że gdyby formatowała wszystkich i gdyby wszyscy byli sformatowani według dyktatu propagandowego Big Tech, czyli byli takimi psami Pawłowa, jak to mówi Zybertowicz, no to znikłaby totalnie krytyka, a krytyka przecież nie znikła tego świata online. Tak naprawdę to, o czym mówię, że społeczeństwo jest systemem samoregulującym się. Mhm. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś ma, nawet jeżeli ktoś ma plan zniewolenia nas i tak dalej, no to jednak pojawiają się kontrsiły, tak, które...
No tak, ale pan jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, pan jest takim optymistą technologicznym, zauważyłem, a przynajmniej realistą, przynajmniej realistą, dobrze.
To znaczy nie, ja widzę kilka właśnie dróg, to znaczy ta pierwsza droga to jest ten pogłębiający się chaos, jaki mamy, druga droga to jest powiedzmy ta wojna, o której pisze Zubow, czyli może być tak, że dojdzie do właśnie starcia pomiędzy społeczeństwem, korporacjami a państwem. Trzecia droga to jest ta najgorsza dla nas, to znaczy taka współpraca państw poszczególnych z korporacjami, to znaczy korporacje mogą udzielać tych danych i informacji, a do tego jeszcze algorytmów, które będą właśnie profilować poszczególne jednostki, tak, w świecie się znajdujące, więc może tak być, prawda? I to by było najgorsze rozwiązanie dla społeczeństw, bo faktycznie wtedy mielibyśmy do czynienia z jakąś formą totalitaryzmu. Ale jest też trzecia droga, czyli jest to ta droga, gdzie właśnie państwo, poszczególne państwa zadbają o to, żeby jednak ograniczyć te korporacje. I będzie się rodzić, czy będzie się umacniać to społeczeństwo obywatelskie, będą się tworzyć inteligentne miasta, nie jako więzienia, tak jak pisze Zybertowicz, tylko jako miejsca, w których będzie dochodzić do partycypacji, do swego rodzaju emancypacji, do współdziałania maszyn czy sztucznej inteligencji z obywatelami, tak? Bo no, tak samo Kajfuli też jest, można by powiedzieć, optymistą w tym sensie, że mówi, że właśnie może dojść do połączenia naszej zdolności do miłowania drugiego człowieka, do wspierania go i naszej zdolności do empatii ze sztuczną inteligencją, czyli ze zdolnością do kompresji danych.
Tak? Ja mam wrażenie, że to są takie utopijne myśli, trochę jak z Jeana Jacques'a Rousseau. Że jest wiara w takiego no, niewinnego człowieka, który jest w stanie wygenerować z siebie dobro samo w sobie. Ale
to znaczy tak naprawdę to, co będzie, to jaka będzie przyszłość, jest wynikiem splotu różnych czynników, więc nie będzie na pewno tak, jak mówi Zybertowicz, ale też nie będzie tak, jak powiedzmy przedstawiłem to w tej utopii, w sensie takim, że wszyscy będziemy żyć w zgodzie i będziemy się rozwijać i tak dalej, tak?
Ja będę troszkę adwokatem diabła, to znaczy jak w procesie kanonizacyjnym, to znaczy będę starał się szukać jakichś dziur w tym takim, no właściwie optymistycznym pana, na przynajmniej jedną ścieżkę optymistyczną pan widzi właśnie. Kolejne kryterium prawdy, realizm właśnie, realizm. Jeżeli Big Tech, na co zwraca uwagę profesor Zybertowicz, odpowiada za pewien sposób percepcji świata i partycypacji w tym świecie. Chodzi o takie no, kognitywne możliwości właśnie tej technologii Big Tech. Jeżeli profesor Zybertowicz stawia taką tezę, że za ten dualizm w Polsce, za te plemienne walki odpowiada nie tylko obecność tych wrzeszczących staruszków, że tak się wyrażę, w postaci Kaczyńskiego i Tuska, ale to jest także kwestia formatowania naszych umysłów i naszej debaty naszego dyskursu o tym, co się dzieje dookoła, poprzez właśnie kanały typu Twitter, czy X, czy Instagram, prawda, czy TikTok. Czyli tam już to formatowanie, te ramy, jakie są zakładane w tego typu możliwości percepcji i partycypacji w świecie, są bardzo, bardzo nas ograniczające jednak. Nie sądzi pan, że to jest zagrożenie realne?
Profesor Zybertowicz chyba rzuca odpowiedzialność samego siebie za podział polskiego społeczeństwa, ale to tak mimochodem mówię. Oczywiście, wie pan, jest tak, że takie społecznościowe portale jak Facebook czy Twitter biorą udział w wojnie politycznej i na przykład kreuje się w nich wrogów pod postacią migrantów, pod postacią i tą całą propagandę, tak, która służy do mobilizacji jednego elektoratu przeciwko drugiemu elektoratowi. Ale jednak za to odpowiadają ludzie. To nie jest tak, że to jest wymysł sztucznej inteligencji. To nie jest tak, że jeszcze póki co, że sztuczna inteligencja decyduje o tym, kto wygra wybory w Polsce.
No tak, ale przecież...
W moim przekonaniu jednak decydują ludzie.
To prawda, tylko że tych ludzi można warunkować. Przepraszam za takie określenie, trochę nie z tej dziedziny. No taki trening, powiedzmy. Taki trening. I przecież ta sprawa była bardzo głośna. No, przy okazji Cambridge Analytica, wpływy na Brexit, właśnie tego typu działań, tak. Czy na wybór Trumpa, ale też Bidena, co tu dużo ukrywać. No, Biden też korzystał z tego typu mechanizmów, a widzi się tylko jedną stronę.
Oczywiście, że jest zagrożenie i co do tego nie ma wątpliwości, ale znów to wszystko jest kwestia tego, na ile społeczeństwo będzie wyedukowane, na ile społeczeństwo będzie świadome. No póki co...
Ale kto go będzie edukował, panie Andrzeju? Kto go będzie edukował? Kto będzie obiektywnym edukatorem, a nie zanurzonym w kolejnych odnogach tego samego sporu?
Ale człowiek wyedukowany to człowiek potrafiący samodzielnie myśleć, tak? Nie człowiek, który jest zakotwiczony w jakimś autorytecie, tylko człowiek, który podąża własną drogą i jest zdolny do krytycznego myślenia, do oceny po prostu krytycznej tej rzeczywistości.
A jeżeli to krytyczne myślenie będzie poddane wyłącznie jednemu biegowi, prawda? Jednego...
Ale nigdy tak nie jest. Te procesy, o których rozmawiamy, one to nie jest żadne nowum.
Ja panu dam przykład, kontrprzykład od razu. Myślę sobie tutaj o czacie GPT. Ja się z nim trochę bawiłem i specjalnie sprawdzałem jego spektrum odpowiedzi. I naprawdę jestem tutaj, mogę zaręczyć, że to spektrum odpowiedzi wcale nie było neutralne. Ono było przechylone w jedną stronę. Nie będę tutaj mówił w jaką. Mam taki przykład, proszę.
W lewicową?
Proszę pana, nawet nie chodzi o bo ja nie pytałem o ideologię, ja pytałem o 17 września. Ja mogę panu to streścić, na czym to wygląda, na czym to polegało. Otóż ja zapytałem, czy liczba 17 i data 17 września, czy mogą być znaczące? Odpowiedział mi, że nie, że to jest data jak każda inna. Wskazałem mu na to, że 17 września doszło do inwazji Sowietów na Polskę, 17 września 1939 roku. A on mówi, no tak, owszem, ale to jest wyjątkowa sytuacja, zupełnie jednostkowa. Ja mu pokazałem, proszę pana, przepraszam, nie mówiłem mu proszę pana, ja określałem go takim rodzajnikiem neutralnym. Jeżeli powiedziałoś, że to jest jednostkowa historia, to data 17 września pojawiła się w momencie, kiedy Stany Zjednoczone dały nam taką czarną polewkę z tarczą antyrakietową. I właśnie wtedy interpretowano tę datę jako możliwą, znaczącą datę wskazującą na głębszy sens właśnie wyboru takiego, a nie innego dnia. I wtedy ten czat przyznał, że racja może być taka symboliczna interpretacja tej daty. I że generalnie doszliśmy do mojego punktu wyjścia i on sam sobie zaprzeczył w tym momencie i przyznał, że sobie zaprzeczył i przeprosił mnie za to.
Tak, ale...
Więc widzimy, znaczy ja wykazałem się pewnym, miałem trochę większą wiedzę, przepraszam bardzo, niż ten na poziomie ośmiolatka ChatGPT.
No właśnie.
Mogłem nim sterować, ale przecież może być tak, że w jakiejś dziedzinie ja nie będę na tyle władny, żeby móc poddać mu jakąś myśl, która wytrąci go z tego tropu, z tych jego danych, które tam zebrał i korzysta z tylko z ograniczonej liczby tych elementów. Odcinając te, które są niewygodne, niepoprawne politycznie, może, nie wiem.
Nie, no jasne, że...
A to jest edukacja. Jest taka edukacja nam się szykuje teraz. Właśnie, gdzie te algorytmy sztucznej inteligencji będą obecne w szkołach.
Tak, tak. No i właśnie jest pytanie, czy będziemy potrafili zadawać im odpowiednie pytania, czy będziemy potrafili z nimi rozmawiać, czy będziemy potrafili z nimi współżyć. I oczywiście, że ta nasza podmiotowość w relacji z technologią, ze sztuczną inteligencją, ona zanika i to będzie generować problemy. Niemniej wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, w jakim kierunku ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać. No i pytanie jest, co będą przynosić kolejne generacje tego GPT.
Mhm. I kolejne generacje naszych obywateli. Wierzy pan w mądrość dzieci i młodych ludzi, pomimo takiego naporu właśnie algorytmów?
Tak, no oczywiście, że mamy kryzys na wielu poziomach i nie wiemy, jak go rozwiązać. Właśnie bogacze, ludzie, którzy posiadają władzę, dążą, znaczy łamią wszystkie, że tak powiem, ograniczenia i dążą do rozrostu tej sztucznej inteligencji. I
monopolizowania treści tak naprawdę.
Tak, może być tak, że na przykład sztuczna inteligencja uzna nas za jakąś przeszkodę w realizacji swojego celu i na przykład będzie, zarządzając danymi, będzie przeciwstawiać jedno mocarstwo przeciwko drugiemu mocarstwowi.
Oby
tak?
Nie, oby to była czarna wizja tylko. Nie.
Tak, i dojdzie do trzeciej wojny światowej. Mm-hmm. Tak, oczywiście tak może być, tak, ale tak nie musi być. Mhm. Tego nie wiemy. To są spekulacje dotyczące, powiedzmy, przyszłości. No na pewno nie za 5, nie za 10 lat, tylko za 30 i za więcej.
A możemy już teraz powiedzieć o tym, jaki to ma wpływ na estetykę? Bo to już obserwujemy. Kryterium piękna i brzydoty. Czy ono ma w ogóle jeszcze jakiś sens? Ja wiem, że od dawna jest taki nurt antyestetyki, przy okazji różnych awangard rozpatrywane właśnie takie niejednoznaczność tego pojęcia, co jest pięknem, co jest brzydotą. Ale jak to jest dzisiaj? Właśnie przy tych generatorach sztucznej inteligencji, które generują obrazy, filmy.
Zadzierają się granice pomiędzy wszystkim, tak? Pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy brzydotą a pięknem, pomiędzy tym, co moralne, a tym, co niemoralne i tak dalej. Natomiast oczywiście, że rozwój sztucznej inteligencji na przykład może pozbawić fotografów czy grafików pracy, bo tworzy co prawda sztuczne obrazy, ale można by powiedzieć ładniejsze, przynajmniej wizualnie od tych, znaczy nawet zbyt idealne, tak? Zbyt idealne od tych naturalnych, tak? Także...
Nie zawsze to jest taka idealizacja w kierunku właśnie tradycyjnie pojmowanego piękna. Piękna, czyli proporcji, symetrii.
No właśnie, bo...
Bo czasami to jest coś, co mnie uderzyło, panie Andrzeju, kiedy właśnie generowałem obrazy nawet w takiej podstawowej, zupełnie rudymentarnej formie, bo ja nie korzystałem z żadnych jakichś wysoko wyspecjalizowanych tutaj aplikacji, ale takich zwykłych, takich, z których każdy za darmo może korzystać. I pamiętam, że wpisywałem takie dosyć niejednoznaczne, początkowo zupełnie proste hasła, a potem coraz bardziej niejednoznaczne, bardzo skomplikowane, metaforycznie także. Wymyśliłem sobie nawet pewną koncepcję, że starałem się pokazać psychiczną mapę Europy, czy psychoanalityczną. Pomyślałem sobie tak, że Polska to jest ego takie freudowskie, Niemcy to jest superego, a Rosja to jest id. Czyli...
To, co nieświadome.
Właśnie, nieświadomość taka, powiedzmy, super sumienie niemieckie, zmysłu takiego absolutnego porządku. Polska gdzieś pomiędzy, w tej sferze zgniotu, pomiędzy tymi dwiema nieświadomościami, prawda? I to id, które się kłębi, popędy dążenia do przyjemności, popędy śmierci i tak dalej. To Rosja się kłębiąca. To oczywiście mój wymysł. To zupełnie taka próbka...
No, bardzo ciekawy, bo zresztą... Prokopik bodajże porównywał społeczeństwa do...
Nasz gnostyk, tak, do, nieżyjący.
Tak, gnostyk porównywał właśnie, a czy analizował społeczeństwa w odniesieniu do jakby ludzkiej psychiki, tak? To znaczy klasyfikował społeczeństwa, nas widział jako kobietę, tak? Jako
animę,
kobietę,
tak.
Tak, cierpiącą, można by powiedzieć, bo tak naprawdę polskie społeczeństwo wywodzi się z biedy, wywodzi się z cierpienia, tak? Stąd te mity Chrystusa narodów i tak dalej.
Tak.
Zresztą zbieżny z tym żydowskim mitem po części. Więc oczywiście tutaj pan ma rację, że Polska jest pomiędzy dwoma bytami, które zagrażają jej podmiotowości. Tak?
Nie tylko w sferze zgniotu geopolitycznego, ale także tego psychoanalitycznego zgniotu, ale właśnie ja to wrzuciłem na zasadzie pewnej koncepcji.
To Dmowski już mówił o tym, że Niemcy nad nami górują, tak, w tym sensie, że są właśnie bardziej pragmatyczni, są bardziej zdroworozsądkowo myślący, a my jesteśmy romantykami takimi zanurzonymi w marzeniach.
Ale właśnie te takie schematy myślowe, psychologiczne, taka psychologia narodów, ja to próbowałem przekuć na obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Zadałem takie zadanie po prostu tej sztucznej inteligencji. I wie pan, tu już abstrahując właśnie od pojęcia piękna i brzydoty, bo to były czasami bardzo niepokojące obrazy i generalnie nie były piękne w tradycyjnym sensie tego słowa. To nie był ten charakterystyczny czasami dla sztucznej inteligencji taki kicz czy kamp. To były niesamowite wizje, których ja nie rozumiałem. To były rebusy, takie obrazowe, jakieś scenki zbiorowe, jakieś symbole tajemnicze.
Tak, tak.
Pomyślałem sobie o tym, że rodzi się coś, co jest zupełnie nowe, nie tylko w sensie tradycyjnego podziału na piękno i brzydotę, dobro i zło, prawdę i kłamstwo, ale coś, co wymyka się spod jakiejkolwiek naszej oceny. Oczywiście na podstawie tej grafiki, którą wygenerowała sztuczna inteligencja, ja mógłbym sam teraz podążyć i starać się pod te obrazy podkładać własne skojarzenia na zasadzie takiego testu Rorschacha, prawda, że ja widzę w tych plamach coś, rzutuję na to, projektuję na to własne jakieś wyobrażenia. Ale generalnie jako obraz to jest jedna wielka zagadka. To jest coś więcej niż surrealizm. To jest jakiś, nie wiem jak to nazwać.
No, bo od tego trzeba zacząć w ocenie sztucznej inteligencji, że tak naprawdę my jej nie rozumiemy, tak? Ona działa według własnego algorytmu, który jest nam nieznany. Nie wiemy tak naprawdę, co wygeneruje i to, co wygeneruje, może nie być dla nas zrozumiałe. Inna sprawa jest taka, że my tracimy zdolność do rozumienia rzeczy, tracimy zdolność do zadumy, do refleksji, do głębokiej refleksji, do pochylenia się nad problemami społecznymi, problemami życia, z tego względu właśnie, że jesteśmy zalewani tymi informacjami i jakby traci się istota człowieczeństwa, tak? To znaczy pytanie tutaj też jest właśnie o tą granicę pomiędzy tym, co jest ludzkie, tym, co może i potrafi człowiek, a tym, co potrafi maszyna, bo wiemy o tym, że na przykład szachiści uczą się od sztucznej inteligencji, bo przegrywają z nią, tak? Wiemy o tym, że lekarze uczą się od sztucznej inteligencji, bo lepiej na przykład diagnozują raka skóry i tak dalej. Także generalnie rzecz biorąc, no właśnie, sam pan pokazuje, że ta sztuczna inteligencja może być dla nas jakimś impulsem do rozwoju.
No właśnie,
to
a
nie jest tak,
impuls
że...
do takiego namysłu nad narodowością. Kolejny punkt narodowościowy, tożsamość zbiorowa. Skoro mówi pan, że tutaj jakby podkopywana jest istota człowieczeństwa, to istota polskości też jest podmywana?
To znaczy istota polskości jest podmywana z racji przepływów, jakie zapewnia globalizacja, tak, i procesy globalizacyjne. Oczywiście, że sztuczna inteligencja, która generuje natłok danych i informacji i no właśnie, pytanie jest, komu służy, tak? Czy służy to, powiedzmy, kosmopolitycznej elicie z Doliny Krzemowej, czy służy Xi Jinpingowi w Chinach, tak? No to w takiej, powiedzmy, w takim nurcie te informacje będą się kształtować, powiedzmy, w tej popkulturze szeroko pojętej. W związku
Która
z
jest,
tym,
jak pan dowodzi w książce, bardzo ważnym elementem wojen dzisiaj, prawda? Popkultura jest tą płaszczyzną, gdzie rozgrywają się pewne walki.
Tak, tak. To znaczy w tej wcześniejszej książce
tak.
o śladami wojny polsko-niepolskiej. Jak chyba ją pan ma na myśli.
Tak jest, tak jest.
Tak, oczywiście, bo dzisiaj wojny mają także, przybierają, zresztą nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj jest mocno wypuklone właśnie z racji tego, że żyjemy w tym społeczeństwie informacyjnym. Po prostu trwają wojny informacyjne, trwają wojny hybrydowe na zasadzie takiej, że właśnie ta informacja odgrywa bardzo dużą rolę, tak?
A przejmowanie kultury, teraz to jest też element takiego, no, namysłu krytycznego, przejmowanie pewnych element z innej kultury, prawda? To czasami jest nacenzurowanym. Pan, wiem, że jest fanatykiem muzyki reggae, prawda? Dobrze mówię.
Nie, no fanatykiem to może pan przesadził, ale kiedyś tak. Natomiast to było związane z buntem młodzieńczym i tak dalej. Na to oczywiście muzyka reggae odcisnęła jakieś tam piętno na moim życiu.
Jak na wielu, jak na życiu wielu Polaków właśnie. I to jest pytanie o to, jak to działa, jak to oddziałuje. Czy to jest tylko dobre, czy jest w tym jakiś element zagrożenia dla naszej tożsamości? Jak pan sądzi?
Muzyka reggae?
Muzyka reggae i cała kultura w ogóle. Reggae, religia reggae.
To znaczy, wie pan, muzyka reggae połączyła się w Polsce z muzyką rock, czego efektem były takie zespoły jak na przykład Izrael,
tak.
Ale nie tylko. I są kulturą punkową, czyli generalnie rzecz biorąc, w Polsce muzyka reggae to muzyka buntu, chociaż nie tylko, bo przecież na Jamajce także. I ona odcisnęła ogromne piętno właśnie na przemianach lat 90., 80., 90.
No ja pamiętam Roberta Brylewskiego właśnie z dreadami, prawda? Mówiącego tak. Takim zaśpiewem po angielsku, pamiętam, mówiącego takim zaśpiewem właśnie jak z Jamajki dosłownie. No i tak. W grę wchodzi też jakby przejęcie pewnej duchowości, prawda?
Tak, no oczywiście, że nawet pojawili się polscy Rastafarianie,
tak
którzy wierzyli w boskość Haile Selassiego, ale to dotyczyło niewielkiego marginesu tak naprawdę polskich rasta, tak?
Ale ta duchowość gandży, prawda? Marihuana jako coś świętego,
tak,
prawda? Święte ziele.
Ale to też są stereotypy. Na przykład są żydowscy wykonawcy muzyki reggae, którzy nie palą marihuany.
Tak.
Albo także Darek
Malejonek tak.
Przecież z Maleo Reggae Rockers. On
chrześcijański
Chrystusa,
nurt.
Tak. Także muzyka reggae, ona przeniknęła także właśnie do tego chrześcijańskiego, znaczy do tego katolickiego nurtu, tak? Muzyki. Więc generalnie rzecz biorąc, no właśnie, to jest pytanie, jakimi stereotypami się posługujemy. Oczywiście, że większość, podejrzewam, polskich rasta pali zioło i tak dalej, ale to nie jest tak, że... I teraz musielibyśmy tutaj dyskutować, czy palenie marihuany jest z gruntu rzeczy złe i jest zagrożeniem dla naszego bytu, tak, w świecie, czy raczej jest esencji, tak, czyli to, co pozwala nam
Na pewno jest
głębiej.
zagrożeniem dla stereotypu Polak-katolik, to pan przyzna.
To znaczy, wydaje mi się, że no właśnie osoba Darka Malejonka pokazuje, że może to ze sobą też współpracować, tak? Oczywiście, że jest to, ale pojawienie się reggae w ogóle w Polsce wynikało właśnie także z globalizacji i wynikało z tych nowych nurtów, powiedzmy, które zbiorczo można nazwać New Age. I po prostu zaczęliśmy mieć dostęp do wiedzy ze świata, tak? I zaczęliśmy po
Osmoza.
prostu wdrażać tutaj elementy muzyki world, tak? Ale
Zresztą to nie jest nic nowego w naszej kulturze, która zawsze była chłodna. Ja nie chcę oczywiście porównywać kultury reggae, rastafarianizmu z sarmatami, właśnie z tym takim, tą chłonnością na kulturę Orientu, prawda, która zawsze była u nas żywa. Ale generalnie mechanizm jest podobny. No, my czerpiemy i przetwarzamy to na swój własny sposób, prawda?
To znaczy subkultury wszelakie mogą być zagrożeniem, a mogą być też bodźcem do rozwoju, tak? Mogą być właśnie tym elementem, który emancypuje nas, który nas napędza, który pokazuje nam w jakimś sensie drogę. Tak samo zresztą ideologia, tak? Jedni naukowcy popadają w sidła ideologii i głoszą, że tak powiem, teksty czy jakieś swoje wykłady w nurcie danej ideologii, która jest odpowiada po prostu danej partii w danym kraju, a inni traktują ideologię jako naukę o ideach, która właśnie jest inspiracją dla nich, tak? W każdym razie no, świat nie jest czarno-biały,
tak jest.
Tylko właśnie jest różnorodny, wieloraki.
Panie Andrzeju, w tym naszym wielorakim obrazie świata, przedostatni punkt, mianowicie ład, nieład demokratyczny, słowo na literę D, wolność wyboru władz. Jak globalizacja wpływa na proces demokratyzacji czy odchodzenia od demokracji?
To znaczy, my w ogóle globalizacji, między innymi Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, zawdzięczamy pojawienie się demokracji, znaczy nawrót demokracji tak naprawdę w Polsce po 1989 roku i dzięki właśnie ingerencji wielkiego kapitału ta demokracja mogła się dokonać w naszym kraju. Poza tym no, wiemy o tym, że CIA brało udział w finansowaniu Solidarności. Wiemy o tym, że Amerykanie odcisnęli, można powiedzieć, duże piętno na tym, co się stało po 1989 roku w Polsce. I w moim przekonaniu, dzięki właśnie tej globalizacji demokratycznej, bo globalizacja dokonuje się także właśnie w sferze politycznej, no trzeba wiedzieć, że w ogóle od tego by trzeba było wyjść, że globalizacja neoliberalna miała właśnie na celu wprowadzenie demokracji na całym świecie i wprowadzenie pokoju właśnie w oparciu o prawa człowieka i tak dalej. No ale to...
Miała. Mówi pan w czasie przeszłym, czy to ma miejsce także dzisiaj? Bo jednak podnosi się takie obawy, że te procesy centralizacyjne, globalizacyjne, no choćby te zmiany, które zachodzą teraz w Unii Europejskiej, właśnie kwestia federalizacji, czy niektórzy mówią nawet centralizacji Unii Europejskiej, czy to nie jest pewnym zagrożeniem też dla no, niezależności państw poszczególnych? Czy państwa będą odgrywały jeszcze jakąś rolę? Czy jeżeli wszystkie właściwie ważniejsze decyzje od spraw finansowych, monetarnych, po kwestie polityki zagranicznej, podatkowe kwestie będą gdzieś tam poza naszym obszarem polskim? Czy to nie jest zagrożenie?
To znaczy jest to zagrożenie i o tym zagrożeniu trzeba dyskutować. Natomiast kwestia jest tego typu właśnie, że generalnie państwa narodowe nie odpowiadają, nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania współczesnego świata i w związku z tym potrzebują instytucji międzynarodowych, czy polityki globalnej, czy swego rodzaju współpracy z zarządzaniem globalnym, global governance, które zresztą jest w powijakach i ono jeszcze jest jakby w ciągłym tworzeniu się. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, o jakim państwie mówimy. Jeżeli mówimy o państwie silnym, o państwie, które właśnie potrafi skupić się na dobru wspólnym, na tej istocie polityki, jaką znamy z pism Arystotelesa czy świętego Tomasza, czyli właśnie skupieniu się na tym, co najważniejsze dla polityki, dla społeczeństwa, no to wtedy mamy szansę na budowanie suwerenności jakby poza tymi narzuconymi z zewnątrz regulacjami prawnymi i tak dalej.
No właśnie, ale tendencje są takie, te megatrendy, że władza skupiona jest w rękach właściwie najmocniejszych państw. Wokół nich to są takie sfożnie,
tak,
prawda, takie rdzenie.
Zgadzam się.
I mamy pewną, no, większą suwerenność Niemiec na przykład niż suwerenność Polski w tej nowej
Oczywiście.
Unii Europejskiej.
Tylko teraz byśmy musieli dyskutować o tym, kto odpowiada za brak suwerenności w Polsce, tak? Kto odpowiada za to, że w Polsce jest tak, jak jest, a nie inaczej. Bowiem, no właśnie, tu jest kwestia sporna. No, z jednej strony mówi się o tym, że za to, co się dzieje w Polsce od wieków odpowiadają Rosjanie i ci źli Niemcy, którzy chcą nas zniewolić, którzy chcą nas w jakichś tam, powiedzmy, etapach historii chcieli nas...
Anihilacji naszej chcieli po prostu.
Tak, unicestwić. No ale pytanie jest, czy dalej chcą nas unicestwić? No wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nie ze strony Niemiec. Takiego zagrożenia ja nie widzę, tak? Natomiast...
No chodzi o rządność. Jest... Może nie kwestię unicestwiania, ale chodzi o pewną rządność, jakby władanie tym,
tak?
Co się w naszym kraju dzieje, podejmowanie decyzji kluczowych dla naszego państwa.
Tak, tak. Przy czym ja jednak stoję na stanowisku, że w dużej mierze, nie w całości, ale w dużej mierze to jednak Polacy są sami sobie winni. To znaczy, oczywiście, że to Rosjanie odpowiadają i Niemcy odpowiadają za wycięcie naszej, że tak powiem, elity intelektualnej i zostały takie, bym powiedział, odpady intelektualne, które roszczą sobie prawo do nazywania siebie elitą. No,
bardzo, bardzo pan twardo tu stawia sprawę.
I mamy tutaj, i mamy to, co mamy, tak? Przy czym ja od razu muszę tutaj zastrzec, że mamy bardzo wielu mądrych ludzi w Polsce, ale niestety właśnie nasza polityka wygląda tak, jak wygląda. I w związku z tym nikt przy zdrowych zmysłach do tej polityki nie chce się wtrącać. Tak?
Panie Andrzeju, ale czy my czasami nie idealizujemy tej przeszłości, choćby dwudziestolecia międzywojennego, gdzie też były bardzo ostre spory i też nie zawsze te decyzje podejmowane wówczas były mądre, mówiąc wprost. Więc
ja
z tymi elitami naszymi różnie bywało.
Oczywiście, że nawet napisałem na ten temat artykuł, który się ukazał w Instytucie Spraw Obywatelskich, to znaczy dotyczący autorytaryzmu rządu po zamachu majowym. Tak, ta kondycja, ale my z elitami mamy problem, no,
od zawsze.
Co najmniej od kilkuset lat, także to nie jest tak, że dlatego właśnie mówię, bo Szkoła Krakowska wskazywała na to, że za pozbycie się przez Polski niepodległości odpowiadały właśnie elity, magnateria.
No, słynni konserwatyści XIX-wieczni, tak.
Tak, tak. Więc no tu jest właśnie ten spór, czy odpowiadają tylko siły zewnętrzne, czy odpowiadają ten potencjał wewnętrzny. W moim przekonaniu to jest nie chcę mówić pół na pół, ale w dużej mierze jednak jesteśmy sami sobie winni. Poza tym odpowiada także społeczeństwo, tak? Bo nie chcę czytać, nie chcę się uczyć, nie chcę zdobywać wiedzy. Ja wydałem 3 książki, a na przykład tutaj lokalnie nikt mnie nie wspiera, tak? Nikt nawet nie chciałby kupić ode mnie tej książki, tak? Więc to
no ja pana
pokazuje...
wspieram, ja pana wspieram.
Tak, ale
i
to pokazuje,
zachęcam do
jaka
lektury
jest
pana książek, bo są naprawdę ogromnym źródłem wiedzy, znakomita bibliografia, wielkie pana oczytanie, szapoba. Pan naprawdę sporo przeczytał i sporo przemyślał.
W każdym razie wydaje mi się, że w każdym problemie społecznym trzeba po prostu skupiać się na zarówno pozytywach, jak i negatywach i trzeba umieć zachować taki zdrowy rozsądek, tak? Nie być ani hiperoptymistą, ani hiperpesymistą, tak?
A jeśli chodzi o pozycję Stanów Zjednoczonych, to jest ta ostatnia nasza literka naszej dyskusji, literka Y, Yankees Hegemony, czyli taka amerykańska hegemonia jankeska. Na ile to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ma wpływ na Polskę i w ogóle, czy Stany Zjednoczone utrzymają ten świat w ryzach, tak jak one by chciały, jak chciałby demokratyczny Zachód?
Myślę, że nie utrzymają. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, hegemonia Stanów Zjednoczonych się zakończyła. Ona jest już nie bezpowrotna. To znaczy, musimy po prostu przywyknąć do tego, że istnieją systemy, które są jakby niezależne od Stanów Zjednoczonych. To jest właśnie ten system tworzony przez Rosję, Chiny i powiedzmy Iran także na przykład, czy Koreę Północną. Ten system w zasadzie wielobiegunowy, który się tworzy. I ta jednobiegunowa chwila, którą mieliśmy powiedzmy w latach 1990 czy 89 czy 91, w zależności jaką tam przyjmiemy, jaki przyjmiemy punkt początkowy, do 2008, czyli do tego kryzysu wielkiego finansowego,
tak,
jaki nas dotknął. Chociaż akurat Polskę za rządów PO nie dotknął tak w takim ogromnym znaczeniu jak powiedzmy inne państwa. W każdym razie myśmy bardzo dobrze sobie poradzili z tym kryzysem. Przy czym to, że Polskę wówczas trawiły inne problemy typu bezrobocie i tak dalej, to jest inna kwestia. Ale w każdym razie tego systemu jednobiegunowego już obronić się nie da i teraz żyjemy w czasach powiedzmy takich przejściowych, w czasach chaosu, w czasach bym powiedział właśnie zderzenia się tych różnych systemów.
A jak Polska w tej sferze zgniotu powinna sobie radzić? Pan radzi, żebyśmy grali na wszystkich tych fortepianach, o których pan wspomniał?
Tak,
użyję takiego stereotypowego określenia.
Tak. Jak najbardziej uważam, że dotychczasowa polityka państwa polskiego nie do końca służy, przynajmniej ta polityka międzynarodowa, zagraniczna, nie do końca służy naszym interesom.
Ale co, powinniśmy
to
też
znaczy
grać z Rosją, z Chinami?
No w tym momencie z Rosją to nie bardzo, tak? To znaczy trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że też jest idealny sojusz pomiędzy na przykład Rosją i Chinami i oni nie mają żadnych rozbieżnych interesów, czy nie ma między nimi żadnych animozji. Jest wręcz przeciwnie. Animozje są, ale są też wspólne cele. I z Rosją jest trudno teraz podejmować jakikolwiek dialog w obliczu tego.
Ale on jest w ogóle możliwy w przyszłości? Sądzi pan, że to jest sprawa już właściwie passé?
Nie wiem tego, wie pan. Trudno mi tutaj wyrokować. Na pewno z tą elitą obecną, która jest w Rosji, a czy ona się zmieni, nie wiem tego, tak? Myślę, że w najbliższej przyszłości na pewno nie.
A z krajami, w ogóle poszczególnymi krajami BRICS?
Myślę, że z Chinami byśmy mogli. No, nawet kwestia jest tego nowego jedwabnego szlaku i tych, przecież to Niemcy pokazują, że można z nimi rozmawiać.
A Amerykanie pozwolą?
A no właśnie, to jest pytanie o naszą sprawczość, tak? I o sprawczość naszych elit. Ja nie wiem, jaka jest sprawczość naszych elit. Wydaje mi się, że jest jednak mimo wszystko niewielka. A z czego to wynika? No, wynika to z gry interesów, tak? Po części także z winy samych tych elit, że na przykład za jakąś tam opłatą czegoś nie będą robić, tak? No, tak sobie to
wyobrażam. Pan Jurgiel Tników?
Słucham?
Wietrzy pan Jurgiel Tników, którzy są na obcym żołdzie, tak?
To znaczy, ja nie wiem, co się dzieje w wieży, bo tam nie siedzę, tak? Jeżeli byśmy tutaj mieli się odwoływać...
Do Jacka Bartosiaka, tak.
Do Jacka Bartosiaka.
Wieża to jest taki system właśnie władzy, taki wertykalny, pionowy system władzy w odróżnieniu od placu, który jest metaforą takich relacji właśnie poziomych społeczeństwa tak. obywatelskiego.
Ja na przykład nie wiem, na ile prawdą są te oskarżenia Donalda Tuska, że jest agentem na przykład niemieckim czy coś takiego, bo ja się propagandą nie za bardzo zajmuję. Tak. Na to, znaczy nie podniecam się nią, tak bym powiedział, w sensie takim, że mnie to nie
rozgrzewa pana intelektualnie.
Tak, dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że są szanse, ale to by musiał być konsensus ponadpartyjny, do którego jest bardzo daleko w Polsce. I ten konsensus musiałby właśnie pokazywać różne drogi, czy różne fortepiany, na których można zagrać.
Tak? Ja się czasami dziwię, że nie ma takiego konsensusu, że jedna strona gra pod jakąś jedną opcję, a druga gra pod drugą opcję w polityce zagranicznej. Czy oni się nie mogą na to umówić, żeby grać do jednej bramki w sensie interesu polskiego, ale to sobie tak zdywersyfikować?
Tak. Ale wydaje mi się, że w żadnej kwestii my się nie możemy dogadać, że właśnie tu jest problem polskiej duszy, tak naprawdę, tak? Która no, pokazuje swoje rogi nie od dzisiaj, tak?
Czyli ja muszę, panie Andrzeju, pan radzi, że ja muszę jeszcze wrzucić jakieś zadanie psychoanalityczne sztucznej inteligencji, żeby nam określiła, czym tak naprawdę jest ta Polska, kim jest Polak?
Kim jest Polak? Tak, to się zmienia cały czas i to jest dynamiczne i tak naprawdę my właśnie tracimy poczucie polskości w związku właśnie z tą wojną polsko-niepolską, powiedzmy, jak ja to określam, ale wydaje mi się, że w najbliższych latach nie będzie takiego konsensusu właśnie co do wspólnej polityki zagranicznej. My nawet nie wiemy, jesteśmy mocno podzieleni co do tego, czy mamy być z Europą, czy mamy nie być z Europą. Obecnie pojawia się moim zdaniem bardzo dużo takich krytycznych uwag w stosunku do... Zresztą to jest też związane z tym kryzysem, który jest w samej Unii Europejskiej. Tak naprawdę oni też nie wiedzą, w którą stronę mają się rozwijać. Są oczywiście, jest mowa o tej federalizacji, o której pan wspomniał, ale pytanie jest, no jak, na ile ona będzie głęboka. Na pewno nie jest tak, jak mówił Jarosław Kaczyński, że zostanie powołany naród europejski, bo na to nie ma po prostu na to ani zgody, ani nie ma tożsamości europejskiej, takiej mocno po prostu wykształconej, która byłaby silniejsza od tych tożsamości narodowych, no nikt do tego nie dopuści. Nie ma podstaw ku temu, żeby taki naród europejski w najbliższych latach, tak, może za 100 lat powstanie. Ale
na razie mamy takie cementowanie polityczne.
Przede wszystkim, no, żeby coś powstało, to musi być... to zgodne z oddolnymi po prostu działaniami, myślami, musi to odzwierciedlać myślenie większości społeczeństw, tak? A większość społeczeństw nie chce być określana jako naród europejski i tak dalej. My mamy poczucie i chęć zakorzeniania się w tradycji i to w tradycji odrębnej. To po prostu kształtuje naszą tożsamość, że po prostu postrzegamy innych, postrzegamy swoich i kształtuje się naród w związku z tym, tak? Czyli podział na obcych i przyjaciół jest nam odwieczny.
Panie Andrzeju, chciałbym pana zaprosić do kolejnej rozmowy, właśnie już śladami pana poprzedniej książki, śladami wojny polsko-niepolskiej 1989-2021. Bardzo panu dziękuję za ten obraz świata. Zmapowaliśmy tutaj aktualną sytuację. Troszkę też wybiegliśmy w przyszłość. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tę analizę.
Dziękuję pięknie i życzę wszystkiego dobrego.
Wzajemnie. Kłaniam się. Naszym gościem w Radiu RMF24 był Andrzej Paradysz, autor książki Nowy Nieporządek Świata. Polska w epoce deglobalizacji. Książka wydana w wydawnictwie Zona Zero. Bardzo dziękuję panu, Andrzej.
Dziękuję pięknie.
Kłaniam się nisko.